Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Szymon Bzoma, prosto z ujścia Wisły. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cokolwiek nieprzytomny jesteś.
No, żeby zobaczyć ptaki w miejscu obleganym przez turystów, to trzeba być wcześniej rano.
I byłeś o czwartej?
Nie, o czwartej wstałem, byłem tam pierwszym promem, 5:15, więc byłem koło szóstej.
I trochę jest, że powtarza się w ten sposób dzień za dniem.
Tylko w różnych miejscach. No nie byłem też sam, więc tutaj wiele osób pracuje na to, żeby te nasze ptaki poznać i ochronić, ale no rzeczywiście jest dużo się dzieje tylko w ujściu Wisły.
To jeszcze raz przedstawię, dobrze? Szymon Bzoma, szef Grupy Badawczej Ptaków Wodnych Kuling, grupy badawczej, która opiekuje się właśnie ujściem Wisły i ma tam swój obóz.
Tak, opiekujemy się lęgami ptaków i ogólnie no, przyrodą rezerwatu, na którą składają się też foki czy wydmy i staramy się, żeby tam ludzie zachowali się odpowiedzialnie, sprzątamy śmieci, mnóstwo innych rzeczy, ale ten właśnie okres późnej wiosny, wczesnego lata jest takim dla nas super.
Ten wątek odpowiedniego zachowania się jeszcze poruszymy, a ja na początku zapytam, czy ty zachowałeś się poprawnie i odpowiednio, bo dlatego, że powiedziałeś mi, zanim zaczęliśmy rozmawiać radiowo, że ganiałeś pisklaki.
Tak, no to jest zachowanie ze wszechmiar porządne. Obrączkujemy pisklęta po to, żeby później móc śledzić ich losy, przede wszystkim czy udało im się przeżyć. A następnie, jak już się, to chodzi o głównie, w tym roku mamy tylko pisklęta sieweczek obrożnych, a później jak one wracają do nas jako dorosłe ptaki i zakładają lęgi, to wiemy skąd pochodzą i w jakim są wieku. Co się wszystko przekłada na gromadzenie wiedzy o tym ginącym w tej chwili gatunku na naszych plażach.
Sieweczka obrożna, czyli ptak, który składa jajka no, bezpośrednio na piasku, na wydmach.
Tak, na wydmach, a nawet na plażach. To znaczy wydmy wybiera miejsca, gdzie naprawdę ludzie już mu dokuczają. Takim pierwszym wyborem to jest to miejsce, gdzie może ułoży taki stos patyków zaraz na plaży. I w tym momencie jeszcze ciągle mamy gniazda z jajami. I na mewie łasze są dwa. Nie wykluły się jeszcze pisklęta dzisiaj.
No dwa to niewiele.
Tak, ale jest już bardzo późno. Bo monitorowaliśmy kilkadziesiąt lęgów na całym wybrzeżu. Mewie łasze pewnie około 20 łącznie i one pierwsze gniazda składają już pod koniec kwietnia i te pisklęta są lotne w czerwcu, czyli już dawno nie ma po nich śladu, prawdopodobnie już są gdzieś tam na zachodni.
Odfrunęły, tak?
Tak, na zachodni Bałtyk albo nawet jeszcze dalej, a kolejne mamy w tym przypadku, w tym roku kilka par, które powtórnie przystąpiły, czyli ta sama samica, bo ten sam samiec wiemy, bo miał obrączkę właśnie, założył kolejną rodzinę, kolejne jaja, często z tym samym partnerem nawet, ale niekoniecznie i też są ptaki, które straciły z jakichś powodów. Raz, drugi, czy właśnie drapieżniki, czy też te sztormy, które były na przełomie czerwca i lipca nam bardzo zaszkodziły, znaczy nam, naszym podopiecznym ptasim. Zniszczyły niestety kolonię rybitw, która miała około 200 par rybitw czubatych, zniszczyły lęgi i rybitw białoczelnych, i rybitw rzecznych. Także w tym roku te gatunki nie z powodów sił przyrody.
Może aż tak daleko wtargnęło na ląd, tak? I przykryło łachę.
Tak, nie, to trochę jest, na początku było tak, że pod koniec czerwca, czy w zasadzie od początku wiosny do, przez bardzo długi czas był niski poziom wody w zatoce i w ogóle w południowym Bałtyku. Był taki epizod już kilku dni północnych wiatrów i zatopiło po prostu, podnosząc poziom wody, zalało te miejsca, gdzie niżej położone, gdzie te ptaki się gnieździły. I na przykład kolonia rybitw czubatych, która czuła 200 par, straciła w ten sposób 70.
Ale sam rezerwat powstał no, przede wszystkim z tego powodu, żeby chronić właśnie miejsca lęgowe ptaków wodnych, morskich, tak?
Tak, tak. No i chroni. No i jest to
ujście. Przed turystami, przyznajmy.
No chyba zakładając...
Przed ludźmi.
W tamtych czasach, jak to było początek lat 90. i wcześniejsze rezerwaty, które mamy tutaj na wybrzeżu, to w tamtych realiach to podejście do ochrony przyrody nie było chyba skoncentrowane na tej tak zwanej antropopresji, czyli obecności ludzi wszędzie. W tamtych czasach, w latach 90., jeżeli mieliśmy...
Nie każdy miał samochód.
No nie każdy miał samochód. Nie było czegoś takiego, że długi weekend majowy to jest, wszyscy idą na świeże powietrze, na plażę z psem. Jeżeli ktoś miał psa w takich miejscowościach nadmorskich, tam mieszkał w maju, no to on nie chodził nad morze z tym psem, bo pies był wiązany do budy i tak to wyglądało. Dzisiaj mieszkają tam ludzie, którzy pracują w tygodniu w mieście, w weekendy spędzają, wychodzą na spacery i w zasadzie te ptaki nie mają wytchnienia już od wczesnych dni. Nie ma tego przedwakacyjnego spokoju.
Bo to psy, bo to ludzie?
Psy, ludzie, kłady, surfing w tej chwili nad Zatoką Gdańską jest też teraz bardziej popularny. No i teoretycznie rezerwaty dzisiaj okazuje się, że taką funkcję spełniają, że rzeczywiście w tych wyznaczonych miejscach rezerwaty, w części z nich, bo niektóre straciły swoje walory, dla ptaków. I to straciły na przełomie wieków, czyli to nie stało się tam kiedyś jak przemysł i komunizm, tylko to się stało już w ciągu ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Na przykład Mechelińskie Łąki, taki rezerwat, gdzie to było ostatnie miejsce, gdzie w latach 2000 jeszcze gnieździły się rybitwy białoczelne na wybrzeżu, na wydmach, w taki sposób, który kiedyś był dość powszechny w Słowińskim Parku Narodowym, w wielu miejscach na wybrzeżu. W tej chwili nie ma ich już nigdzie, poza ujściem przekopu Wisły, gdzie gniazdują na wysepkach, których z kolei nie ma nigdzie indziej, więc trudno to porównywać. Ale te rezerwaty rzeczywiście dobrze zarządzane, czy pilnowane w odpowiedni sposób, udostępniane, są tym miejscem, gdzie te populacje mają szansę na jakieś tam funkcjonowanie, ale oczywiście jest mnóstwo elementów przyrodniczych, zależnych od człowieka, jak choćby obecność lisa i innych drapieżników, i niezależnych, jak choćby, chociaż można powiedzieć, że to jest wpływ zmian klimatu, na które też mamy jakiś tam wpływ, czyli te zjawiska sztormowe, które zdarzają się coraz częściej w okresach letnich, czego kiedyś nie było. I to już jest drugi sezon, kiedy, a nawet taki 2,5, kiedy sztormy na przełomie czerwca i lipca zniszczyły kolonie rybic czubatych zupełnie.
To pytanie brzmi, czy ta wasza obecność, ta wasza ochrona to nie jest czasami walka z wiatrakami?
No, ona jest o tyle walką z wiatrakami, że na dużą część tych czynników nie mamy wpływu.
No bo wiesz, w szkole, a ja chodziłem do takiej tak zwanej starej szkoły jeszcze perelowskiej, to mnie nie uczono, że nie chodź po wydmach, dlatego że tam są ptaki. Uczono, mówiono, że nie chodź po wydmach, bo tam jest mikołajek i inne rośliny chronione.
No albo w ogóle, żeby widma była stabilna i państwo się powiększało. No to też jest ważne, żeby nie uszkadzać tych wydm, bo one wtedy jak gdyby wiatr je rozwiewa i tracimy powierzchnię państwa na rzecz morza.
Ostatnio mieliśmy takie wiadomości, że helu nam przybyło.
No ogólnie było taki triumfalizm, że przybyło te 1600 hektarów od ostatniego mierzenia. Trochę to wynika ze zmian sposobów tam zaliczania tych działek do lądowych, do morskich, ale generalnie jest tak, że brzeg...
Jesteśmy na plus.
Tak, i to jest powód do dumy. No z punktu widzenia przyrodniczego... Nie do końca tak jest, ponieważ te stadia, te właśnie zmieniające się i niepodlegające takiemu ustabilizowaniu, są tym najważniejszym dla kilku gatunków ptaków, które to nasze umocnianie brzegów, ochronę tą aktywną przez stabilizację wydm, przez stabilizację brzegów, to co się wydarzyło w okolicach Dębek, w każdym razie w stronę Karwi, to tam w zasadzie to wyłączyło to siedlisko z takiego przyrodniczego życia. No, został umocniony brzeg w sposób techniczny, czyli powstała opaska, która ma chronić tam parę hektarów lasu przed podtepianiem i kawałek drogi na odjazd Trzębiej Góry. To kosztuje olbrzymie pieniądze, zmienia środowisko w sposób trwały i powoduje, że ono przestaje być atrakcyjne, przestaje być miejscem do życia dla wielu gatunków zwierząt, ponieważ i roślin de facto, ponieważ można się wybrać. To nie jest tak, że tutaj opowiadam jakieś tam rzeczy, nie wiadomo. Wsiada się w samochód, idzie do karmieńskich błot na przykład, chodzi na plażę, są ludzie, nie ma trawy, nie ma ptaków, nie ma niczego, ale to też jest potrzebne w jakimś tam sensie. Chodzi tylko o to, żeby znaleźć moment, w którym to zrównoważymy, czyli ten rozwój będzie zrównoważony, czy nie będziemy niczego tracić. Jeśli chodzi o ptaki gnieżdżące się na plażach, to tracimy ciągle. Może z sieweczką tą obrożną, ostatnim gatunkiem, który pozostał, uda się to odwrócić dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu wolontariuszy Błękitnego Patrolu, tutaj osób, które ze mną też to nadzorują, Magdy, wielu innych, które mógłbym też z imienia powymieniać. W tym roku będziemy mieli chyba więcej par lęgowych na wybrzeżu niż w poprzednich latach, chyba więcej niż kiedykolwiek w tym wieku.
Ale ta wasza rola jest bardzo trudna, bo kto tam zna takiego ptaka jak sieweczka obrożna?
Tak, oczywiście, a potem jeszcze jest tak, że jak się powie, sytuacje są bardzo kuriozalne. Wczoraj mnie to bardzo poruszyła sytuacja, że mamy kawałek kilkudziesięciu metrów plaży, gdzie stoją cztery tablice, albo nawet pięć, z informacją, że tutaj się gnieżdżą rzadkie ptaki, proszę idź szybko z ruszyni wody. I na środku tego terenu, przy zaniepokojonych rodzicach, siedzi trójka turystów. W znacznym wieku, więc zmęczeni, odpoczywają. I na pytanie, dlaczego siedzą akurat tutaj, skoro są tablice, żeby przejść szybko, bo nam powiedziano, że tu można przejść. Przejść można, ale nie...
Zaniepokojonych ptasich rodziców, tak?
Przejść można, ale nie siedzieć. No tak, ale przecież my tylko siedzimy. I to jest właśnie sedno problemu, że nawet jeżeli informacja jest podana i jest ona, wydaje się, że jest zrozumiała, że dotyczy naprawdę niewielkiego fragmentu wybrzeża, bo to przeważnie potrzebujemy 100-150 metrów plaży, żeby te ptaki miały dla tych swoich piskląt, które nie umieją latać, a potrzebują podejść do wody, żeby się schłodzić, potrzebują pomocy rodziców. Zimne dni są dogrzewane, w cieplejsze muszą się jakoś tam schładzać. Żeby te 150 metrów zostawić, takie tablice stawiamy w różnych miejscach, bo i na Półwyspie Helskim w tym roku się dwa lęgi udały, tam 7 pisklaków w sumie wyleciało, co nie udało się chyba w ogóle w tym wieku. Takie same sytuacje miały miejsce w okolicach Białej Góry, tam chyba gniazdo cały czas jeszcze jest wysiadywane, za chwilę będą jeszcze 3-4 tygodnie pisklęta tam biegały, więc tych tablic stawiamy sporo i no, obserwujemy zachowania ludzi, jest z tym bardzo różnie. No, mamy nadzieję, że będzie coraz lepiej, że dzięki świadomości, że plaża to nie jest tylko miejsce, gdzie przyjeżdżamy wypoczywać i mamy prawo robić, co nam się żywnie podoba, a na końcu zostawić śmieci, to także jest miejsce ekosystem, miejsce życia zwierząt, które muszą sobie radzić nie tylko w wakacje, ale przez cały rok i sobie radzą coraz gorzej.
A z drugiej strony no, chyba jest też tak, że ta wrażliwość tak powoli, powoli, ale rośnie. I świadomość.
No, tu jak gdyby wchodzimy...
Masz inne doświadczenie.
Nie. No, wątek możemy, że tak powiem, zahaczyć nawet o politykę, bo generalnie jest tak, że społeczeństwo się polaryzuje i wiele tematów jest takim w tej chwili, choćby przykład FOK. Staje się takim przykładem, no, do jakichś tam dyskusji. I faktycznie te wydarzenia ostatnich tam dni, czy tygodni, miesięcy pokazują, że ja takie dwa uważam za kluczowe. Jedno to jest właśnie wojna rybaków z fokami, gdzie wydawało się tej grupie zawodowej, że oni zawiedziały właśnie z WWF-em czy z innymi tam oszołomami, którzy chronią przyrodę, a się okazało nagle, że zadarli z olbrzymią częścią społeczeństwa, która po prostu troskę o zwierzęta traktuje jako element no, codziennego życia, a nie jakiś tam wymysł gospodarczy, społeczny czy ideologiczny. A drugim takim dużym wydarzeniem no, to było to spuszczenie tam wody przez Tamę we Wrocławku, gdzie zginęło kilkaset lęgów ptaków. I gdzie też dla społeczeństwa to się przedarło do jakiejś tam części świadomości, że takie rzeczy się dzieją, bo one się zawsze działy. Ale po raz pierwszy argumentacja była nie taka, że zalaliśmy, bo mogliśmy, tylko nie, no niczego nie zrobiliśmy złego. Z lęgami ptaków jest tak na tej Wiśle i w tym ujściu, że one są albo nie ma. I jak są, no to łatwo zobaczyć, że są. To nie jest kwestia polityki albo jakiejś demagogii na zasadzie, ja mówię, że są, a ktoś powie, że nie ma. One są. I gdzie się robi zdjęcia, one są, więc jeżeli w tej chwili te środowiska związane za, odpowiedzialne za, bo te ptaki, które my się zajmujemy, bardzo mocno cierpią z powodu tych planów żeglugi, przekopywania mierzei, z powodu planów udrożnienia rzek, no to w zasadzie, jeżeli straciliśmy te gatunki nad morzem, za chwilę stracimy je nad rzekami. One wymagają właśnie łach, tego wszystkiego, co nam przeszkadza w pływaniu statkami. Więc jeżeli środowisko odpowiedzialne za tą gospodarkę mówią dzisiaj, że oni niczego nie zalali, żadnych lęgów nie zniszczyli, to znaczy, że jak te lęgi będą, to ich nie będą niszczyć. A to jest w naszym, jak gdyby, historii Polski coś nowego i bardzo optymistycznego tak naprawdę. Więc tutaj, jak mówimy o tym edukacji, świadomości społeczeństwa, to rzeczywiście, mimo tej takiej gwałtownej polaryzacji, mimo ciągłej takiej bardzo roszczeniowej postawy, że przyjechałem z daleka, mi się wszystko należy, mogę wejść wszędzie, gdzie się chce i tak dalej, to nie jest zrozumiałe, z czego ludzie takie pretensje i roszczenia wywodzą, bo jak jest sport, to się go zamyka, jak jest poligon, to się go zamyka, a jak ktoś chce zamknąć plażę w Parku Narodowym, bo tam się gnieżdżą ptaki, no jest lament i odwołanie dyrektora, więc ta przyroda nie ma lekko, ale mimo wszystko jest jakiś tam postęp, więc tutaj jestem optymistą.
A jeżeli ktoś chce zrozumieć, czym wy się tak naprawdę zajmujecie, no to można do was przyjść.
Tak, i ta edukacja taka u podstaw, której w tym roku jeszcze nie podsumowaliśmy.
Na spotkania z ornitologami.
Tak, no w zeszłym roku to 20 tysięcy osób w sumie na tej Wyspie Sobieszewskiej i w Mikoszewie po drugiej stronie Wisły wyedukowaliśmy, co oznacza pogawędkę, która może trwać minutę, może trwać 3 godziny nawet, bo i tacy się zdarzają, chętni do słuchania opowieści. Tak, no w tej chwili takim stałym punktem, ostatnim, którym został i będzie przez całe wakacje, to jest platforma w rezerwacie Mewiałacha w Gdańsku Świbnie, czyli należy dojechać do Wisły do przeprawy promowej i bynajmniej się nie przeprawiać, tylko po prostu pójść do ujścia, nie do przegaliny.
Iść w stronę morza.
Tak, i stronę morza, wzdłuż Wisły i trzymać się znaków, tam gdzie przez zakaz wstępu na kierownicę na nią nie wchodzi, tylko ścieżką obok po piasku, wzdłuż tablic, pali, które wyznaczają, w odpowiednim momencie skręcić i dotrzeć do platformy. Od 11.30 do 18.30 są godziny, w których przychodzi edukator, nawet jak wcześniej nikogo nie było, bo jak ludzie są, no to on jest tam cały czas. Natomiast jeżeli są te godziny, to przychodzi, bierze malunetę, pokazuje foki, pokazuje ptaki, odpowiada na wszystkie pytania.
Od 11.30 do 18.30, tak długo?
To jest 5 godzin, ale no
sporo.
Tak, no to jest dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, więc edukator jest, malunetę, wszystko jest jak trzeba, opowiada wszystko, co trzeba i bardzo serdecznie zapraszamy.
11.30, 18.30?
Tak jest.
Żeby zrozumieć, trochę bardziej zrozumieć ten Bałtyk, naszym gościem był Szymon Bzoma.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.